Dla jednych walka z patologią w samorządach, dla innych ryzykowne pomysły, by przejąć władzę. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się przedstawionym w piątek projektem zmian w kodeksie wyborczym oraz ustawach o samorządach lokalnych. Ta inicjatywa została zgłoszona przez grupę posłów. To oznacza, że nie przewiduje się konsultacji społecznych, a co za tym idzie, nowa ordynacja będzie szybciej procedowana. Projekt wyszczególnia kilkadziesiąt zmian. Wśród najważniejszych są organizacja wyborów i roli komisarzy wyborczych, zasada dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów, likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych oraz powoływanie składu Państwowej Komisji Wyborczej. Zwolennicy nowelizacji podkreślają, że pozwoli ona uczynić wybory bardziej przejrzystymi i mniej podatnymi na fałszerstwo. Przeciwnicy krytykują projekt, uważając go za pretekst do upartyjnienia samorządów.
Jedną z największych zmian jest likwidacja większościowych okręgów wyborczych. Poseł Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości przekonuje, że dotychczas obowiązująca ordynacja większościowa jest dla społeczności lokalnych mniej korzystna niż proporcjonalna.
Skład Rady Gminy powinien być zwierciadłem wyniku wyborczego. Natomiast przy ordynacji większościowej jest to krzywe zwierciadło. Jeżeli Komitet A lokalny mówi, że należy wybudować 5 basenów, a Komitet B mówi, że należy wybudować x kilometrów dróg. No i wygrywa minimalnie Komitet A i budujemy w całej gminie baseny. Tylko chodzi o to, żeby te proporcje zostały także w tym wypadku zachowane.
Pomysł ten krytykuje lider Nowoczesnej Ryszard Petru.
Bo dotychczas w mniejszych miejscowościach ludzie woleli wybierać te osoby, które znają, bez względu na to, do której partii przynależeli. PiS ewidentnie chce, żeby partyjniactwo było w całym kraju i to jest bardzo zła propozycja.
To na razie projekt. Poczekajmy na finalną wersję, mówi politolog, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Maciej Drzonek.
Uważam, że dla Polski najlepsza byłaby ordynacja mieszana, czyli każdy wyborca miałby dwa głosy. Jednym głosem obdarzałby swojego pretendenta w jednomandatowych okręgach wyborczych, a w drugim głosowałby na listę wyborczą.
W lokalach wyborczych będą działały dwie komisje, zapowiada poseł Łukasz Schreiber.
Chodzi o to, żeby członkowie jednej komisji pracowali od momentu rozpoczęcia wyborów, najwcześniej przygotowanie, do zakończenia głosowania. Natomiast druga komisja liczyłaby głosy.
Pomysł ten krytykuje wicemarszałek naszego województwa, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w regionie Jarosław Rzepa.
Dla mnie to jest debilny pomysł. Pracowałem w komisji wyborczej, wiem jak to wygląda, wiem, że jest zmiana, później przychodzą, liczymy. Nie ma czegoś takiego, że są zmęczeni. To są dodatkowe pieniądze.
Wątpliwości ma także profesor Maciej Drzonek.
To sprzyja oczywiście jakby podniesieniu na wyższy poziom uczciwości. Natomiast też pojawia się następny problem. Co będzie między tym okresem, kiedy trwają wybory, a okresem liczenia? Gdzieś te karty do głosowania powinny być zabezpieczone. One będą przewożone.
To nie jest kwestia urn czy kamer. Zagrożenia są gdzie indziej, zwraca uwagę senator Platformy Obywatelskiej Tomasz Grodzki.
W Niemczech, gdzie odbyły się niedawno wybory, nie ma żadnych szklanych urn, tylko jest zwykła drewniana. Nie ma żadnych kamer. Natomiast jedynej rzeczy, której się bali, to byli rosyjscy hakerzy. Dlatego nie było ani jednego komputera w lokalu wyborczym. Liczenie głosów było na otwarto. Każdy obywatel może przyjść i patrzeć na liczenie głosów.
Z kolei poseł z koła Wolni i Solidarni, Sylwester Chruszcz, uważa, że zmiany powinny dotyczyć także samej karty do głosowania.
Tym można manipulować, czyli kto jest na której stronie, kto jest podany w lewym górnym rogu, kto w prawym.
Wszystkie zmiany będą na lepsze, zapewnia poseł PiS Michał Jach.
Kamerki, przeźroczyste urny wyborcze, dwie komisje po tych wyborach, nawet niechętni nam ludzie przyznają, że mieliśmy rację.
Te relacje przygotował Sławek Orlik, z nami goście Teresa Kalina, przewodnicząca Sejmiku Województwa z Ochrony Pomorskiego, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór.
Bartłomiej Królikowski, wicestarosta Pyrzycki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobry wieczór.
Dawid Krystek, radny Rady Miasta Szczecin, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dobry wieczór.
Rafał Nieburski, radny Rady Miasta Szczecin, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
I Paweł Słomski, Stowarzyszenie Kukiz 15.
Dobry wieczór.
Zaroiło się, drodzy Państwo, od komentarzy polityków do projektu zmian. Chyba najdosadniej póki co wypowiedział się w Radiu Szczecin Jarosław Rzepa. Tu cytat. Dla mnie to jest debilny pomysł. Dwie komisje. Pracowałem w komisji wyborczej. Wiem, jak to wygląda. Wiem, że jest zmiana. Później przychodzą i liczymy. Nie ma czegoś takiego, że są zmęczeni. To są dodatkowe pieniądze. Myślę, że PiS się wycofa z tego pomysłu. Przedstawiciele Kukiz 15 przywołują, parafrazują słynne powiedzenie Jana Rokity: Jowy albo śmierć. I chyba Platforma Obywatelska najmniej krytyczna, pani przewodnicząca.
Platforma Obywatelska stawia przede wszystkim na samorządność. JOW-y to jest samorządność. To są mieszkańcy i to są wybrani przez nich bezpośrednio ludzie.
To są zmiany, które idą w dobrym kierunku, czy być może rację mają ci, którzy mówią, dla mnie nie. Że wraca stare?
Nie, dla mnie jest to powraca stare. Uważam, że JOW-y powinny zostać. Tak jak zostało wprowadzone we wszystkich gminach, do 2000 mieszkańców powinny być JOW-y i to nie ulega wątpliwości.
Do
20 tysięcy, przepraszam.
Zanim Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło ten projekt, bardzo wielu samorządowców zgadzało się z taką tezą, że coś trzeba w polskich samorządach zmienić, należy te samorządy usprawnić. Teraz wszyscy wycofują się z tych opinii. Platforma także mówiła o tym, że należałoby coś zrobić, by samorządy funkcjonowały jeszcze lepiej niż funkcjonowały przez ostatnie dwie dekady.
Ostatnie nasz zjazd dowodzi tego, że jesteśmy bardzo nastawieni na samorządność, na to, żeby decydowali ludzie na dole, a nie na górze.
Czy te zmiany
dlatego
wykluczają
też
samorządność?
Uważam, że samorządność powinna być od obywateli i oni powinni decydować, kogo wybierają, a nie, że głosują na partię, jak jest w systemie proporcjonalnym.
Pytanie wyjściowe. Pani widzi jakiekolwiek plusy tej nowelizacji?
To znaczy muszę powiedzieć, że zastanawiałam się tylko nad zakazem startowania na przykład wójta do sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Z punktu widzenia partyjnego na pewno jest to strata znaczna, tak? Dlatego, że no, zawsze ta osoba ciągnie trochę listę. Natomiast z punktu widzenia dla mnie działacza samorządowego to raczej jest dobry zapis.
Paweł Słomski, Stowarzyszenie Kukiz 15. Pan powtórzyłby to zdanie, JOW-y albo śmierć?
Panie redaktorze, Kukiz 15 proponuje rozwiązanie JOW-y do każdej pozycji samorządu, zarówno do sejmiku, jak i do powiatu, jak i do gminy. My się tego trzymamy, robimy dużą konferencję w środę w temacie właśnie jednomandatowych okręgów wyborczych. Będziemy tego bronić. Mamy zamiar także zrobić protesty w kraju, żeby bronić właśnie tej ordynacji.
Spoglądamy także kątem oka oczywiście na telewizor 20:45 mecz. Wykorzystując nomenklaturę sportową, Kukiz 15 czuje się wykiwany przez Prawo i Sprawiedliwość?
Ale dlaczego mielibyśmy czuć się wykiwani w jakiś sposób?
No między innymi wykluczeniem JOW-ów. No bo jeśli padają tak mocne zdania, JOW-y albo śmierć, zapowiadacie państwo protesty i swój projekt zmian,
pytanie,
to co to oznacza?
No to znaczy, że mamy w tym momencie swój imperatyw do działania, bo będziemy działać właśnie w obronie JOW-ów.
Czy ta walka ma szansę na powodzenie, czy też nie? O tym w dalszej części naszej dyskusji. Jakoś tak się złożyło, idziemy prawą stroną naszego stołu. Bartłomiej Królikowski, wicestarosta Pyrzycki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan powtórzyłby słowa swojego kolegi, że to są debilne pomysły?
Ja się nie dziwię panu marszałkowi, że jest oburzony tymi propozycjami, dlatego że one osłabiają polski samorząd. Pan redaktor powiedział o tym, że trwa dyskusja na temat tego, jak co zrobić, żeby samorządy lepiej funkcjonowały. Ja powiem w ten sposób, od samego mieszania łyżeczką herbata nie stanie się słodsza. Samorządy potrzebują więcej pieniędzy na oświatę, potrzebują bardziej zrównoważonej subwencji oświatowej, potrzebują pieniędzy na drogi lokalne, potrzebują pieniędzy na szpitale powiatowe i to są realne problemy samorządów. Ja nie zauważyłem w naszych małych ojczyznach, a w zeszłej kadencji byłem radnym Rady Miejskiej, teraz jestem radnym Rady Powiatu, obserwuję ten samorząd i ja nie widzę problemów, jeżeli chodzi o kwestię wyłaniania osób do samorządu. Tutaj odpowiednie osoby, które mają zaufanie społeczne, je otrzymują, a te osoby, które się nie sprawdziły, po prostu nie otrzymują kolejnych głosów w kolejnych wyborach. Nie tutaj są problemy naszego samorządu. My mamy konkretne potrzeby wobec Warszawy, właśnie wobec władzy centralnej w innych przestrzeniach.
Panie starosto, w pana ocenie, po co są te zmiany w takim razie?
Ja myślę, że jest od dłuższego czasu poszukiwanie, w jaki sposób zwiększyć wpływ obecnego ugrupowania rządzącego właśnie na samorządy. Widać taką niechęć do tej instytucji, jakby tutaj samorządy osłabić, w jaki sposób się tutaj zaangażować właśnie w tę sferę, a ja mam prostą receptę dla ugrupowania rządzącego. Proszę zgromadzić jak najwięcej wokół siebie ludzi, którzy mają zaufanie właśnie tam na dole.
PSL ma zaufanie czy nie? tam na dole?
Ja myślę, że nasze wyniki samorządowe, wielu radnych, rad gmin, powiatów, województwa, wójtów, burmistrzów, to jest najlepsze świadectwo tego, czy my to zaufanie mamy, czy nie, bo łatwiej jest wygrać wybory do większych okręgów, na większą skalę, ale tam, gdzie właśnie jesteśmy najbliżej obywateli, gdzie my się codziennie widujemy na ulicy, tam nie sposób jest wprowadzić obywatela w błąd, bo my po prostu musimy odpowiadać na pewne rzeczy na bieżąco. Zreperować chodnik, odpowiedzieć na sytuację w konkretnej szkole i efekty widać od razu. Nie w mediach, ale właśnie w konkretnych rozwiązaniach.
Drodzy Państwo, 510, 3 siódemki i 3 szóstki, 510, 3 siódemki i 3 dwójki. Przy naszym telefonie słuchacz, pan Maciej. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór. Jedynym dobrym pomysłem tej nowej wchodzącej albo rozpatrywanej ustawy będzie to ta dwukadencyjność, ale ona powinna również dotyczyć polskiego Sejmu i Senatu. Ale złymi pomysłami jest na pewno kamera. To będzie kolejny dobry pretekst do unieważniania wszelkiego rodzaju wyborów czy składania protestów, bo będzie takie, no będą protesty, że kamera źle umieszczona, słabo coś tam widać, coś zasłonięte, coś tego, ale bardzo złym pomysłem też jest wprowadzenie dwóch teraz tych komisji. Sam byłem już w komisjach i nie było żadnego problemu przy liczeniu głosów czy czegokolwiek, a teraz, no nie wiem, będzie dwóch przewodniczących, dwóch wiceprzewodniczących. Kto będzie? Na jakiej zasadzie? Jeden będzie przy odbieraniu kart i wszystkiego innego, a inni będą przy oddawaniu kart. No po prostu to jest totalna naprawdę głupota i błąd wielki. Powinno być to zmienione. Nie powinno być takiego czegoś. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy. To był słuchacz pan Maciej. Przypominam, 510, 3 siódemki, 3 szóstki, 510, 3 siódemki i 3 dwójki. Dawid Krystek, radny Rady Miasta Szczecin, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pan widzi jakieś plusy w tym projekcie, czy nie?
Tu się pan zdziwi, bo muszę pochwalić tą propozycję nowelizacji kodeksu wyborczego, bo ja tam widzę dobre zmiany. Akurat jeśli chodzi o tą ustawę. Oczywiście jeśli ta ustawa w tym kształcie zostanie przeprocedowana przez 3 czytania w Sejmie, Senat i podpis prezydenta. W jednej kwestii odniosę się do mojego przedmówcy z PSL-u. Zgadzam się, że samorządy potrzebują więcej pieniędzy na edukację, na drogi, na inwestycje, tylko przez 8 lat rządów PSL-u, jako koalicjanta Platformy, samorządy zostały obarczone zadaniami na 6 miliardów złotych. A za tym nie poszła z pieniędzy rządowych ani złotówka. Ale przechodzę do sedna sprawy. Po pierwsze, rzecz, która mi się bardzo podoba, o którą apelowałem 3 lata temu w kampanii samorządowej, czyli dwukadencyjność. Popieram, że nie jest to dwukadencyjność wsteczna, ale 2 kadencje dla wójtów, burmistrzów i prezydentów jest jak najbardziej sensowna propozycja. Dwie komisje, które, jedna, która rozdaje karty, druga, która liczy głosy. Wiem z doświadczenia.
A czy to nie jest tak, panie radny, że od razu zakładamy, że będą jakieś fałszerstwa, że ktoś będzie kombinował przy tych wyborach?
Nie zakładam, tylko ja, jak mi pan pozwoli skończyć, wiem z doświadczenia, że wygląda to często tak, że te komisje, oczywiście faktycznie, jeśli jest komisja 7, 8, 9 osobowa najczęściej w Szczecinie, to wtedy mamy taką sytuację, że te komisje dzielą się na pół. Jedna jest do godziny tam 14, druga jest po 14, później się wszyscy spotykają po zamknięciu lokali wyborczych i liczą głosy. I wiemy, że w wielu przypadkach komisje dzielą między sobą karty do głosowania i liczą te głosy po 2 osoby. Naprawdę, jak nikomu nie zaszkodzi, aby komisja w pełnym składzie liczyła głosy oddane. Może dochodzić do pomyłek, nie mówię też do fałszerstw, więc takie rozwiązanie jest jak najbardziej racjonalne. Kolejna rzecz. Kamery w lokalach wyborczych. Przecież nikt tej kamery nikomu nie ustawi za kotarą, gdzie on oddaje głos. Chodzi o to, aby ta kamera w jakiś sposób pokazywała obraz z lokalu wyborczego, a nie z samego aktu głosowania, bo wiem, że sam akt głosowania musi być tajny. Co jeszcze mi się podoba w tej ustawie? Czyli budżet obywatelski na każdym szczeblu obligatoryjnie wpisany do ustawy. Dzisiaj my w Szczecinie oczywiście mamy budżet obywatelski od wielu lat, ale wiele gmin mniejszych tego budżetu do dzisiaj nie ma. Jedna rzecz, która jeszcze jest
ciekawa, inicjatywa uchwałodawcza dla mieszkańców miasta, powiatu czy też województwa. My dzisiaj w Szczecinie taką inicjatywę kilka lat temu wprowadziliśmy, grupa 400 mieszkańców może wyjść z inicjatywą uchwałodawczą, ale na przykład w sejmiku takiego czegoś nie ma.
My dzisiaj moje stowarzyszenie.
Ale ja jeszcze nie skończyłem. Ja pan już rozmawiał, mówił.
Ale może no to dopowiedzieć. To, nie?
Drodzy państwo,
i jeszcze jedna rzecz, która pan z Kukiz 15 mnie wytrącił.
No i panowie.
I więc jeszcze muszę się odnieść do jednomandatowych okręgów wyborczych. Jak najbardziej racjonalna decyzja o likwidacji JOW-ów. JOW-y w sposób naturalny wypaczają wynik wyborczy. Wybory proporcjonalne to jest rzecz dzisiaj jak najbardziej optymalna. Również dla naszych samorządów.
Drodzy państwo, przypominam, kawiarenka polityczna w niedzielę w Radiu Szczecin. Dziś Radio Szczecin na wieczór. Rozmawiamy nieco inaczej. Co więcej, w naszej dyskusji zawsze biorą udział słuchacze. Jest z nami pan Michał. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór. Ja chciałbym powiedzieć, że słuchałem dzisiaj rano rozmowy pod krawatem. Jestem również absolwentem szczecińskiej politologii i pan profesor Maciej Drzonek był między innymi moim wykładowcą. Chciałbym tutaj się odnieść do tego, że jest wiele fajnych rzeczy, które wzmacniają transparentność głosowania, ale na przykład rzecz o likwidacji JOW-ów w małych gminach mi się bardzo nie podoba. I tu byłbym raczej za systemem mieszanym, aby, że tak powiem, wykluczyć to, co tutaj przedmówca przed chwilą powiedział, wypaczenie wyników wyborów w takich małych gminach. Uważam też, że należy przeciwdziałać pewnym patologiom, do których doszło w poprzednich wyborach samorządowych i a propos liczby nieważnych głosów. Uważam, że społeczeństwo polskie już przez te 27 lat wolnych głosowań jest na tyle mądre, że nie popełniłoby aż tylu pomyłek, tak? Bo tam 1 na 5 głosów było nieważnych w pewnych momentach. A w małych gminach, z której ja pochodzę, dochodziło do kuriozalnych sytuacji, gdzie kandydat miał więcej głosów nieważnych niż ważnych. No to o czym my tu mówimy? To wszystko, dziękuję. Mam nadzieję, że tutaj w tej sprawie opcja rządząca dopuści do poprawek, które zadowolą wiele stron. Nie mówię, że wszystkie, ale chociażby większość.
Bardzo dziękujemy. To był pan Michał, 510, 37 i 36, 510, 37 i 32. Z nami także Rafał Niburski, radny Rady Miasta Szczecin, Prawo i Sprawiedliwość. Panie radny, wysłuchał pan opinii swoich kolegów i koleżanki. No i teraz wypadałoby się odnieść do zarzutów, które zostały tutaj postawione. Przede wszystkim kwestia JOW-ów. Co tak bardzo Prawu i Sprawiedliwości przeszkadza w JOW-ach właśnie?
Ja bym nie powiedział, że to przeszkadza, ale zaraz powiem szerzej. Po prostu powiem tak. Zacznę od tego, że my jako Prawo i Sprawiedliwość nigdy JOW-ów w programie wyborczym nie mieliśmy i my ten program wyborczy swój realizujemy, ponieważ my zawsze się opowiadaliśmy za wyborami ordynacją proporcjonalną. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, JOW-y powodują taką sytuację, że mamy taką sytuację, że dochodzi do takich rzeczy, że mamy niereprezentatywność w organach rad gmin, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy, JOW-y to są okręgi jednomandatowe, w których zwycięzca bierze wszystko, czyli wygrany kandydat wchodzi do tej rady gminy. Co potem powoduje w następstwie taką sytuację, że niektóre instytucje polityczne, nie mówię tutaj tylko o partiach politycznych, ale także lokalnych komitetach, których reprezentanci otrzymali w miarę relatywnie wysoką liczbę głosów, nie mają swojej reprezentacji w radach gmin i to powoduje taką sytuację, że to są rady niereprezentatywne. Mamy niereprezentatywność w tych radach gmin, dlatego my JOW-ów nie popieramy, między innymi właśnie z tego powodu. Kolejne zarzuty, które tutaj padły, mówienie o tym, że tutaj się odniosę do PSL-u. Ja wiem, że PSL-owi bardzo mocno teraz ta nowa ordynacja będzie przeszkadzać, ponieważ nie będzie już na pierwszej stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak to miało miejsce w poprzednich wyborach samorządowych, tylko będzie jasna, czytelna karta do głosowania, gdzie na pierwszej stronie będzie tytuł, że to jest karta do głosowania, a nie od razu lista kandydatów z danego komitetu wyborczego. To jest kolejna rzecz i też mnie dziwi, że my tylko się skupiamy na kwestiach związanych z ordynacją wyborczą, a to jest ustawa zmieniająca i wprowadzająca wiele ciekawych i pozytywnych zapisów, jeśli idzie o samorząd terytorialny. Tutaj już powiedział mój przedmówca, radny Krystek, o tym budżecie obywatelskim. Dzisiaj we wszystkich gminach tego budżetu obywatelskiego nie mamy. On będzie obligatoryjnie. Kolejna sprawa, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, będzie regulowana ustawowo liczba głosów, liczba podpisów, które do tej inicjatywy trzeba będzie zebrać, aby ona weszła pod obrady Rady Gminy. Dzisiaj mamy na przykład w Szczecinie 400 mieszkańców, wystarczy, że się podpisze i wówczas będzie można, wówczas mogą taką inicjatywę podjąć.
Ale wydaje się, panie radny, że kwestia budżetu obywatelskiego absolutnie was nie dzieli. Myślę, że akurat ten zapis raczej łączy wszystkich
gości. Tak, ale ja się jeszcze do końca nie wypowiedziałem, jeszcze tak pokrótce, bo tej inicjatywy uchwałodawczej. Ale mamy gminy, które są znacznie mniejsze od Szczecina i również ta liczba wynosi 400 podpisów i to jest sztuczne zawyżanie podpisów, tak aby ta inicjatywa nie miała miejsca. Inna sprawa jest też taka, że ustawa jasno wprowadzi, że ta inicjatywa uchwałodawcza musi wejść pod obrady sesji Rady w przeciągu 3 miesięcy. Kolejne ważne rzeczy to jest między innymi reorganizacja pracy biura Rad Gmin, czy to biuro, czy biura Sejmiku Województwa, czy biura Rady Powiatu, ponieważ dzisiaj, jak wszyscy wiemy, biura Rady Miasta podlegają organowi wykonawczemu gminy, jakim jest prezydent. A też dochodzi do sytuacji dość często, gdzie praktycznie biurem Rady polecenia wydaje biuro Rady przewodniczący rady miasta, tylko jeżeli on pochodzi z tej samej opcji co prezydent, to zapewne nie ma tam jakichś większych tarć, ale jeżeli jest on reprezentantem innej opcji niż prezydent, wówczas może dochodzić do tarć i to powoduje, że pracownik takiego biura Rady Miasta stoi w rozkroku. Ta sytuacja nie będzie już miała miejsca po wejściu w życie tej ustawy, ponieważ biuro Rady Miasta będzie wyodrębnioną jednostką, przewodniczący będzie jej szefem i pracownicy biura Rady Miasta będą podlegać bezpośrednio przewodniczącemu Rady Miasta, a nie stać w rozkroku, czy słuchać przewodniczącego.
I tutaj stawiamy trzy kropki. Z nami słuchacz pan Paweł tym razem. Dobry wieczór, witamy.
Krótko powiem. Pełnia demokracji jest wtedy, kiedy przy jednomandatowych okręgach wyborczych tą samą drogą można powoływać przedstawicieli społeczeństwa i tą samą drogą odwoływać przedstawicieli społeczeństwa. A patologie biorą się między innymi stąd, że radnych jest, czy innych przedstawicieli w sejmikach i tak dalej, jest za dużo. W Nowym Jorku, olbrzymim mieście, jest dużo mniej przedstawicieli społeczeństwa, a miasto, czy zarząd miasta działa dużo sprawniej. Łatwiej rozliczać podczas wyborów pojedyncze, znane z imienia i nazwiska, zasług i uchybień osoby, niż grupy wzajemnie wspierających się kolegów, przechodzących często z partii do partii. Polecam, kiedyś w Szczecinie były tworzone właśnie takie stowarzyszenie na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Przyjeżdżał pan profesor Przystawa, tłumaczył to obywatelom. Mało jest chętnych, żeby ludziom tłumaczyć, że w Polsce demokracji prawdziwej nie ma. Jedynie przy wyborach prezydenckich, prezydenta kraju, czy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. A poza tym, niestety, demokracji w Polsce nie ma. Dziękuję.
Dziękujemy. To był pan Paweł. Dobra informacja dla pana Pawła jest taka, że zgodnie z projektem w wyborach do Rady Gminy i Sejmiku Województwa w każdym okręgu wybieranych ma być od 3 do 7 radnych. Obecnie w okręgu wybiera się od 5 do 15 radnych sejmiku. Zgodnie z projektem z 10 do 7 ma być zmniejszona maksymalna liczba radnych powiatowych wybieranych w okręgu wyborczym. Radny Rafał Niburski, jeszcze dwa trudniejsze nieco pytania. Jak politycy Prawa i Sprawiedliwości wytłumaczą brak głosowania korespondencyjnego? To problem, który dotyka przede wszystkim osoby niepełnosprawne, które są oburzone takim zapisem, bo czują się wykluczone i pominięte z potencjalnego udziału w wyborach.
Dwudniowe wybory,
tutaj pani przewodnicząca Kalina mówi, no to sama pani zapewne dobrze wie i wszyscy słuchacze i siedzący w studiu, że to było, jest niezgodne z konstytucją, to nawet Trybunał Konstytucyjny bezpośrednio w życie po wejściu kodeksu wyborczego stwierdził, więc my tylko po prostu usuwamy z kodeksu wyborczego tą nieścisłość, jak tutaj mówi radny Krystek, no były raz wybory dwudniowe, referendum akcesyjne. Tak, no ale jakiś akt wyborczy, powiedzmy, swój akt wyborczy odbywał się dwudniowy, ale rzeczywiście, ponieważ ten zapis
eliminuje głosowanie osób niepełnosprawnych, czy nie?
Mówimy o wykreśleniu głosowania konstytucyjnego. Nie, ponieważ będzie można głosować dalej przez pełnomocnika, więc ja nie widzę tutaj eliminacji osób niepełnosprawnych. Ba, jest jeszcze dla osób niepełnosprawnych jeden bardzo ciekawy zapis, który jest również swoistego rodzaju ułatwieniem, ponieważ jasno będzie teraz można przewodniczący komisji wyborczej, jeżeli do komisji wyborczej przyjdzie osoba niepełnosprawna, która będzie miała trudności się z podpisaniem, to w myśl zapisów nowej ordynacji wyborczej to przewodniczący będzie mógł nie że się podpisać, tylko po prostu będzie mógł wydać kartę, napisać adnotację, dlaczego nie ma podpisu, że ta osoba jest niepełnosprawna i nie miała trudności z podpisaniem się na karcie na liście odbioru karty wyborczej, więc moim zdaniem to tutaj nie ma żadnej eliminacji osób niepełnosprawnych.
To jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o zmiany dotyczące Państwowej Komisji Wyborczej. W myśl projektu zasiadać będzie w PKW 9 osób. Po jednym wskaże Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny, a 7 pozostałych członków wybranych zostanie w Sejmie.
Opozycja... Sąd administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny jednego wskaże, a nie Sąd Najwyższy.
Sąd Najwyższy.
Nie, no Sąd Najwyższy nie, bo właśnie dzisiaj czytałem o tym, że właśnie o tym zapisy dokładnie, że Sąd Najwyższy nie będzie przedstawiciela Sądu Najwyższego w Państwowej Komisji Wyborczej, gdyż Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyborów i nie będzie przedstawiciela Sądu Najwyższego, ponieważ to prowadziło do kuriozalnej sytuacji, gdzie ktoś decydował o wyborach, a zasiadający w ciele, który przeprowadzał te wybory, więc jakby był sędzią w swojej sprawie.
Ale wróćmy do 7.
To jest jedna. I będą terytorialne komisje wyborcze, będą komisje powiatowe, to jest kolejna sprawa. A co do tej dziewiątki, to ta dziewiątka zostanie wybrana dopiero w 2019 roku przez nowy Sejm i wcale nie jest powiedziane, że przecież nie znamy wyroku demokracji, nie znamy wyroku wyborców i mówienie o tym, że to jest wszystko robione pod Prawo i Sprawiedliwość jest tutaj no po prostu manipulacją, ponieważ nie wiemy w 2019 roku, czy wyborów nie wygrała Platforma, czy PSL, czy może Kukiz 15, czy może Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ja bym chciał, że wygrała oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, ale mówienie o tym, że wybory, że nowi przedstawiciele PKW są mają przedstawicielami PiS-u jest manipulacją. A co do tych terytorialnych komisji wyborczych, które również zostaną powołane, to z tego, co można wyczytać w tych zapisach, to jest jasno powiedziane, że przewagę będą w nich miały partie opozycyjne wobec partii rządzącej w Sejmie, więc znaczy, w zależności od takiej konfiguracji.
Liczyć głosy będą
Paweł wyłącznie... Paweł Słomski, Stowarzyszenie Kukiz 15.
Liczyć głosy będą wyłącznie partie parlamentarne, tak?
Nie ja mówię o terytorialnych komisjach, a nie obwodowych.
Obwodowych będą liczyć.
Ja mówię o terytorialnych w tym momencie, które są wyżej nad obwodowymi komisjami.
Które tak naprawdę zliczają protokoły.
Będzie powołany w ogóle tak pełnomocnik, tak?
Tak,
będzie niepełnomocnik.
Komisarz wyborczy, powiatowy, terytorialny itp. A co do jeszcze jedną rzecz, bo tutaj jest też była bardzo dużo się mówiło o tym i się mówi o tych dwóch komisjach, które będą na poziomie obwodu liczyć te głosy. No to przecież to nie jest pomysł innowacyjny Prawa i Sprawiedliwości. Jest to pomysł rodem zaczerpnięty z Wielkiej Brytanii, jednej z najstarszych demokracji w Europie.
Jedna rzecz naprawdę wydaje się sensowna, że dzisiaj nie mówię o dużych miastach, bo tam nie dochodzi do jakichś tam nadużyć czy takich patologii wyborczych. Takie sytuacje najczęściej się zdarzają tam, gdzie od 90 roku rządzi ten sam wójt, a w skład komisji wyborczych wchodzą jego pracownicy. No to jest sytuacja kuriozalna po prostu. Więc dzisiaj zaproponowanie, aby to nie gmina przeprowadzała wybory do rad gmin, tylko właśnie Państwowa Komisja Wyborcza, wydaje się być pomysłem jak najbardziej racjonalnym i to jest taki krok w dobrym kierunku. Więc ogólnie mówiąc, te zmiany wydają się być zmianami sensownymi, zwłaszcza wydawało mi się, że to jest niemożliwe, bo w Szczecinie przecież my od zawsze system do liczenia głosów był, że my głosujemy poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Podobna sytuacja jest w sejmiku. Ale dzisiaj ta ustawa jednoznacznie określa, że w każdej gminie, w każdej radzie powiatu ma być system do głosowania. Bo w wielu przypadkach jest w gminach czy powiatach, że radni głosują poprzez podniesienie ręki. Nikt tak naprawdę nie ewidencjonuje, za jaką uchwałą, kto był za, kto był przeciw. Więc dzisiaj to jest ustawowo wykazane, że ma być ewidencja głosowań, bo nieraz radny głosował za, a później mówił, że nie głosował, więc dzisiaj ta ewidencja nie zostanie ten system rozwiązany. I jeszcze jedna rzecz, którą muszę pochwalić, bo sytuacja taka miała miejsca na przykład w Sejmiku Zachodniopomorskim, gdzie w pewnym sensie radni opozycyjni, mówię, mam tu na myśli przewodniczącego Wieczorka, został odwołany z funkcji szefa komisji rewizyjnej. Ta ustawa, projekt tej nowelizacji ustawy przewiduje jasno, że na czele komisji rewizyjnej stoi przedstawiciel największego klubu opozycyjnego.
Który na piśmie złoży
oświadczenie, że nie popiera zarządu województwa. Bo dzisiaj jest taka sytuacja, że w wielu przypadkach, że burmistrza kontroluje jego kolega z jego ugrupowania.
Proszę sytuacja wybaczyć, chora. W Teraz Kalina, województwa zachodniopomorskiego. Na czele komisji rewizyjnej od początku stoi członek największego ugrupowania opozycyjnego, w tym wypadku z PiS-u. Więc proszę mi nie mówić o panu Wieczorku.
No, ale odwołaliście radnego Wieczorka z funkcji przewodniczącego komisji, bo był bardzo dociekliwy.
Nie było klubu.
Przez kilkanaście dni nie było klubu. Nie było przez kilkanaście dni.
Proszę państwa, nie wracajmy do...
Przewodnicząca o inicjatywę uchwałodawczą, ile lat się już dopominamy.
Inicjatywa uchwałodawcza jest w tej chwili wpisana i wszyscy panowie,
znaczy jeszcze między innymi przedstawiciele. Już Lewicy Demokratycznej zgłosił ten projekt na ostatniej sesji sejmiku.
Drodzy państwo, wracamy, przypomnę, do projektu nowelizacji.
Szanowni państwo, jeżeli pan Wieczorek przekazał panu informację, to już dawno dostali projekt statutu, gdzie jest i inicjatywa obywatelska, i są...
Budżet obywatelski?
Budżet obywatelski jest w innym wydaniu u nas już od dawna robiony. Tak? Budżet obywatelski jest bardzo trudno zrobić w województwie. Natomiast wiem, o czym mówimy, ponieważ wyście ściągnęli wszystko z Małopolski i to sam Wieczorek się przyznał, żeście ściągnęli stamtąd. Tylko,
pani,
że
jeśli coś działa w innym miejscu, natomiast, proszę nie powielać.
Drodzy państwo, wracamy do projektu zmian w kodeksie wyborczym.
Ale nie zwróciliście uwagi na to, że tam wprowadzić go chcieliście niezgodnie z prawem, a tam wprowadzał ten budżet zarząd, bo taki jest wymóg prawny.
Pani przewodnicząca, natomiast wracamy do projektu.
Nie wiedzą, że wprowadzić budżet obywatelski bo my z radnymi PiS-u i Platformy Szczecinie dawno temu to zrobiliśmy.
Drodzy państwo, wracamy do projektu zmian w kodeksie wyborczym oraz innych ustaw o samorządach. Przewodnicząca Teresa Kalina, a za chwilę Bartłomiej Królikowski, wicestarosta Pyrzycki.
Nie podoba mi się, że posłowie chcą o wszystkim decydować w naszym państwie. Jeżeli tak uważają, że musimy mieć kadencyjność dwukadencyjność, to dla mnie jest to ograniczenie samodzielności wyborców. Nie tylko wybieranych, ale i wyborców.
Ale też przypomnijmy, że PiS wycofało się ze wsteczności dwukadencyjności. Każdy z prezydentów tak naprawdę dopiero od 2018 roku.
Dobrze, ale dlaczego poseł jest nieomylny i może mieć 5 kadencji, a radny nie? Proszę mi powiedzieć, czym on się różni. Przecież my reprezentujemy też parlament.
Mówimy o władzy wykonawczej. Rozdzielimy władzę wykonawczą od uchwałodawczej. Poseł radny może być niezliczoną liczbę kadencji. My mówimy tylko o wójtach, burmistrzach i prezydentach. Nawet nie mówimy o starostach czy o marszałkach, którzy są z wyboru poprzez radę, ale nie z wyboru bezpośrednich.
Ale uważam, że oni mają prawo być wybierani tyle razy, ile społeczeństwo uzna, że jest to potrzebne, że oni się nadają do rządzenia w danym państwie, danym mieście, w danej gminie czy w danym województwie. Nie powinniśmy tego ograniczać. I nie widzę powodu, dla którego mają ograniczać naszą rolę tu samorządu, panowie posłowie. Łamie się zasadę konstytucyjną samodzielności samorządów. I to jest łamanie zasady konstytucyjnej, na którą się pan z PiS-u powołuje. Natomiast nie podoba mi się wydzielenie biura rad gminy w przeciwieństwie do panów, czy przy marszałkach, dlatego że przewodniczący, ja jestem przewodniczącą i co, będę pracodawcą?
Tak.
Na jakich zasadach?
Bardzo dobre?
No
oczywiście, że bardzo dobre.
Czyli będę musiała, to znaczy, że przewodniczący sejmiku będzie musiał się zwolnić z pracy, być tylko przewodniczącym sejmiku, bo inaczej
nie będzie
mógł zarządzać.
Nie.
Będzie
wcale
musiał
tak
zatrudniać
nie
ludzi.
Wcale tak nie musiał, będzie.
No jak nie? A kto ich będzie zatrudniał? No komu będą
pani
oni
będzie po prostu mogła w razie czego zwolnić.
Ja pani powiem, o co chodzi. W wielu przypadkach jest taka sytuacja, że jest na przykład komisja rewizyjna, która przychodzi do pani na przykład przewodniczący komisji rewizyjnej. Mówię, to jest sytuacja hipotetyczna, bo w sejmiku taka chyba nie miała miejsca. Przychodzi do pani przewodniczący klubu, przewodniczący komisji rewizyjnej, mówi: pani przewodnicząca, potrzebuje środki na ekspertyzę prawną
i
zewnętrzną, czy marszałek województwa w tym przypadku popełnił, zadziałał zgodnie z prawem, czy też nie. I pani daje.
Ale, oczywiście.
A ja pani powiem przykład w Szczecinie, gdzie w poprzedniej kadencji, będąc członkiem komisji rewizyjnej, chcieliśmy ekspertyzę prawną, wiązało to się ze sprzedażą tej nieruchomości na ulicy Wyzwolenia.
Niepodległości.
I zwróciliśmy się jako komisja rewizyjna, między innymi Bazyli Baran, pani kolega partyjny, ówczesny przewodniczący komisji, o środki. Okazało się, że tych środków w mieście nie ma i tych środków nam nie przyznano. Więc w takiej sytuacji nie powinniśmy mieć.
Drodzy państwo,
wtedy,
ale
jeśli pani zarządza biurem sejmiku, to pani decyduje, czy wniosek ekspertyzę prawną w tej czy innej sprawie jest słuszny, czy też nie.
Nie wracajmy
to
do
ja decyduję nadal. Ja teraz też decyduję o
pani
tym.
Pani przewodnicząca, panie radny, zgodnie z zapowiedzią teraz wicestarosta Pyrzycki Bartłomiej Królikowski.
Szanowni państwo, ja powiem, jeżeli mówimy o dwukadencyjności,
chcę powiedzieć, że w wielu polskich gminach została wprowadzona jednokadencyjność. Otóż kiedy mieszkańcy są niezadowoleni ze swojego wójta czy burmistrza, to po jednej kadencji potrafią go odwołać. Taka sytuacja miała miejsce w poprzedniej kadencji w Pyrzycach, chociażby właśnie w naszym powiecie pyrzyckim, gminie Pyrzyce. Tak więc zostawmy sprawy mieszkańcom. Nie twórzmy instrumentów, które mają ograniczać wolę naszych obywateli, bo oni sami najlepiej wiedzą, czy dany radny, czy dany wójt, czy burmistrz dobrze wykonuje swoje obowiązki. Myślę, że najlepiej intencje projektodawców tych zmian odzwierciedla ścieżka, którą próbuje się wprowadzić. A więc znowu projekt poselski, znowu bez konsultacji. Poddajmy to pod konsultacje społeczne. Niech mieszkańcy, niech samorządowcy wypowiedzą się w tej sprawie, bo znowu w ciągu kilku dni zostanie wszystko postawione na głowie, a najważniejsze sprawy polskiego samorządu, i znowu będę podkreślał, znowu oświata, zdrowie, drogi. Te sprawy nas martwią najbardziej. Polskie drogi lokalne, powiatowe, czy nasze szkoły, nie polepszy się ich stan właśnie od tych zmian, które są proponowane. Niestety to nie są rozwiązania, które są teraz nam najbardziej potrzebne. I jeszcze jedno, oddzielmy sprawy zmian w ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym czy wojewódzkim od ordynacji wyborczej. To jest mieszanie ze sobą dwóch zupełnie odrębnych kwestii, co utrudnia dyskusję. Zresztą chyba i tak będziemy mieli tylko krótki czas na tę dyskusję, bo obawiamy się, że ustawa, te zmiany w ustawach przejdą ekspresowo, niekoniecznie z dobrym skutkiem dla obywateli.
Panie starosta, tylko jedno zdanie powiem, ale debata odnośnie procedury samej wyborczej, czy komisje wyborcze takie, czy inne, toczy się w Polsce od 3 lat. Od ostatnich wyborów samorządowych, gdzie wielu wyborców przez pomyłkę zagłosowało na okładkę. Stąd tak dobry wynik PSL-u. No po roku 4-krotnie niższy, tak? No to coś musiało się zadziać. I druga kwestia. W kwestii jednomandatowych okręgów wyborczych ta debata w Polsce toczy się od wielu, wielu lat. Między innymi na skutek postulatu ruchu Kukiza, tak? Który postuluje jednomandatowe. Więc ta debata od wielu, wielu lat trwa. A debata o dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów no toczy się przynajmniej od 4-5 lat. I na ten temat każdy z nas wypowiadał się nie raz, nie dwa. I myślę,
drodzy
że
państwo, szukamy razy. Konkluzji dla naszej dyskusji. Plusy i minusy tych rozwiązań zaczyna Bartłomiej Królikowski.
Chciałbym również odnieść się do mojego przedmówcy. Dobry wynik wyborczy nie bierze się z miejsca w książeczce do głosowania. Zachęcam do tego, żeby po prostu mieć kontakt z wyborcami. I właśnie stąd biorą się dobre wyniki mojego ugrupowania. Ja swoją kampanię wyborczą przeprowadziłem poprzez kontakty z mieszkańcami, odwiedziny każdego mieszkania w swoim okręgu wyborczym. Przez 3 miesiące codziennie. I to jest najlepszy sposób na to, żeby przekonać do siebie, do swojego programu. I w ten sposób to jest najlepszy probierz właśnie samorządowej propozycji. Nie da się właśnie w małych gminach, z takich, które ja reprezentuję w naszym małym powiecie pyrzyckim, gminie Lipiany, Przelewice, zaprezentować dobrego programu wyborczego li tylko na folderze wyborczym. Najlepiej to właśnie przedstawić bezpośrednio w kontakcie z mieszkańcami.
I dlatego Szczecinie ciężko odwiedzić 200 tysięcy mieszkań.
A ja znam kilku radnych miasta Szczecina, którzy odwiedzili lwią część mieszkań w swoim okręgu wyborczym.
To każdy to robi.
Panie starosta, panie radny, do brzegu, jak mówi młodzież. Szukamy puenty, za chwilę musimy
szukajmy
kończyć.
Szukajmy rozwiązań, które dadzą jak najszerszą władzę wyborczą w rękach obywateli. Póki co te rozwiązania moim zdaniem zmierzają w odwrotną stronę.
Paweł Słomski, Stowarzyszenie Kukiz 15.
Część tych rozwiązań jest oczywiście dobrych, tak jak tutaj żeśmy mówili, ta sprawa związana z podległością pracowników przewodniczącemu Rady, tak? Ale są też takie, jak właśnie likwidacja JOW-ów, jak właśnie też to zmniejszenie okręgów, bo też tutaj żeśmy nie poruszyli tej ważnej sprawy, jak obniżenie ilości mandatów w okręgu, tak? Czyli preferowanie dużych partii kosztem tych mniejszych. Tego żeśmy nie poruszyli, a to jest bardzo ważny element. Mam nadzieję, że pan tutaj z PiS-u odpowie nam jeszcze na to, zdąży odpowiedzieć.
Też nie rozmawialiśmy o kwestii rejonizacji okręgów wyborczych.
To
czy
jest,
będą
to jest
ulegały
najważniejsze w zasadzie, dlatego że
takiej zmianie, czy też nie?
Że to może spowodować to, że będą wchodziły tylko bardzo duże komitety z dużym poparciem do Rady, nie? I to też jest pytanie takie, czy w Szczecinie będzie większa ilość okręgów wyborczych? W związku z czym, tak? Bo to też może się spowodować
na koniec
to,
zapytamy
bo tego
o to
nie wiemy, czy będzie, czy może się pojawić za chwilę
pytanie,
coś
czy
takiego.
Jest tako,
od 3 do 7 to masz maksymalnie 7, dwa okręgi po 7.
Dzisiaj mamy 6, dzisiaj mamy 6 okręgów, tak?
5 okręgów
nikt
jest
nam nie powiedział, czy może będzie 10 okręgów.
Po 7 radnych, w 2 po 6, w 1 5.
Będzie więcej okręgów, panie radny,
z tego co wiem, to nie. W Szczecinie nie będzie więcej okręgów wyborczych.
Z tego co pan wie, tak? Czyli nie ma takiej...
Radny Dawid Krystek, bardzo proszę. Przypominam, szukamy puenty dla naszej dyskusji.
Oczywiście mam nadzieję, że to, co mówimy o okręgach wyborczych, że te okręgi, które dzisiaj są, one zostaną zachowane i mam nadzieję, że intencją uchwały grupy posłów, która wnosiła tą uchwałę, jest to, żeby ekipa rządząca w danym momencie nie majstrowała przy okręgach wyborczych. A niestety jest to w wielu przypadkach rzeczą nagminną. Te okręgi, które są w Szczecinie dzisiaj ukształtowane, one są od wielu, wielu kadencji, tak naprawdę od 2002 roku, kiedy to zmniejszono liczbę radnych o połowę. Wtedy to SLD zaproponował, żeśmy zmniejszyli liczbę radnych
o
połowę.
Ale jest jakaś gwarancja?
Ale
tego, że
dzisiaj tak naprawdę zmiany mandatów w okręgach powinny być tylko i wyłącznie w tym przypadku, kiedy liczba ludności się zmienia. Tak w Szczecinie raz sytuacja ma miejsce, bo niektóre dzielnice się wyludniają, do niektórych się ludzie przeprowadzają. Więc mam nadzieję, że ten zapis ustawowy nie będzie wykorzystany do tego, aby majstrować przy okręgach wyborczych, ale też jest plusem to, że będzie ustalał te okręgi komisarz wyborczy, a nie Rada Miasty, powiatu czy też sejmiku.
Nie porozmawialiśmy także o tym, kto poniesie koszty tych kamer przezroczystych urn. Myślę, że to
są
jeszcze przed nami.
Urny przezroczyste na przykład w Szczecinie już są zakupione. To jest
dobrze.
Mogę jeszcze panie...
Króciutko, tak, a na koniec pani przewodnicząca Teresa Kalina.
Tak, jeszcze nie poruszyliśmy wielu innych
ale już naprawdę musimy kończyć.
Tak, ja tylko w skrócie jeszcze powiem a propos zmian, jeśli idzie o funkcjonowanie samorządu, to też bardzo dobrą inicjatywą jest to, że projekt uchwały zaproponowany przez opozycyjny klub, jeden projekt na sesję, będzie musiał obligatoryjnie wejść pod obrady Rady Miasta, bo dzisiaj mamy często taką sytuację, że w Radach Miast, gdzie opozycja nie ma po prostu jest w totalnej mniejszości do opcji rządzącej, jej projekty uchwał, jej pomysły są wycinane. Tutaj mamy w tym momencie taką sytuację, że takiej sytuacji mamy takie zapisy, że takiej sytuacji już nie będzie. Druga bardzo ciekawa sprawa jest taka, że ustawowo wreszcie się ureguluje funkcję radnego i jego kompetencje w zakresie funkcji kontrolnych. Już nie będzie też dochodziło do sytuacji takiej, że w gminach powołuje się spółki tak, aby radni nie mieli nad nimi kontroli, bo jest jasno napisane, że radni będą mieli kontrolę również nad spółkami gminnymi, będą mogli sprawować funkcje kontrolne wobec tego organu. I trzecia jeszcze bardzo ciekawa rzecz, która mi się jak najbardziej podoba, to jest rokroczna debata o stanie samorządu, która dopuszcza do głosu, również do zabierania w niej głosów, udziału w tej debacie obywateli, więc mówienie o tym, że ta ustawa wprowadzająca ustawowo budżet obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą, dopuszczająca możliwość udziału w debacie, jest ustawą antyobywatelską, jest moim zdaniem manipulacją i po prostu też mnie dziwi mówienie przez przedstawiciela PSL-u, że ustawy prowadzone przez PiS nie są poddawane konsultacjom. Jakoś nie przypominam sobie, żebyście wzięli sobie do serca
to jest projekt poselski, zdaje się, tak?
Tak jest, ale ja sobie jakoś nie przypominam, żebyście sobie wzięli do serca, kiedy miliony Polaków protestowały przed podwyższeniem przez was wieku emerytalnego do 67 lat. Nie przypominam sobie, że PSL powiedziało, że trzeba słuchać obywateli.
Przewodnicząca sejmiku województwa zachodniopomorskiego, Teresa Kalina z
Platformy Obywatelskiej. Odpowiednia forma to przed Sejmem straszy.
Kończy naszą dyskusję.
Bardzo proszę. Jest dowodem na to, że nie mamy zaufania do społeczeństwa, a ja mam i wierzę w mądrość naszego społeczeństwa. Wierzę, że jeżeli idą do wyborów, to wiedzą na kogo i po co głosują. Dlatego uważam, że JOW-y powinny zostać tak, jak zostały rozszerzone na poszczególne gminy. Tak powinno też być. I tak samo nie powinno być w ogóle dyskusji o wprowadzeniu dwukadencyjności.
To może znieśmy też dwukadencyjność, wejdę w słowo prezydentowi RP. Dlaczego prezydent RP może być wybierany tylko powtórnie raz,
drodzy
a prezydent
państwo,
miasta nie?
Otwieramy puszkę Pandory. Mieliśmy ja szukać
płaszczyzn. Konstytucję można zmienić.
Ja się cieszę z tego powodu, że będzie inicjatywa uchwałodawcza, od której od 3 lat domagamy się w Sejmiku Województwa.
Jedna rzecz jest bardzo ważna i uprości wybory. Będziemy mieli w Szczecinie trzy karty do głosowania, w niektórych sytuacjach gminach 4 karty do głosowania i na każdej karcie stawiamy tylko jeden krzyżyk. Na pewno to zdecyduje.
Nie będzie na pierwszej stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego, który już nie dostanie 20% wyborów.
Drodzy państwo, bardzo dziękuję za tę burzliwą dyskusję, zwłaszcza na końcu. Teresa Kalina, przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Platforma Obywatelska, Bartłomiej Królikowski, wicestarosta Pyrzycki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Panie.
Dawid Krystek, radny Rady Miasta Szczecin, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję i kibicujemy biało-czerwonym w meczu z Meksykiem za chwilę.
Paweł Słomski, Stowarzyszenie Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie.
I Rafał Niebórski, radny Rady Miasta
Szczecin, Prawo i
Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, a my rozpoczynamy kolejną dyskusję.